można powiedzieć, że ma pani niecałe 7 lat, 6,5 roku?
Tak, 6,5 roku przeżytych z męskim sercem, ze sercem bardzo energicznym, bardzo walecznym. Także to jest naprawdę ponad 6 cudownych lat. Lat, które dla mnie są pełne ekspresji, pełne energii. I zupełnie jestem innym przykładem tych wielu też osób, które po transplantacji nie zaszywają się gdzieś tam w swojej chorobie, tylko mimo wszystko właśnie to swoje życie stawiają na pierwszym miejscu i dalej żyją tym życiem w pełni, wracając do aktywności i zawodowej, i rodzinnej.
A to jest ciekawe, co pani mówi, bo przecież transplantacja daje właśnie tą nową możliwość, daje nową szansę i są mimo wszystko osoby, tak jak pani wie ze swojego doświadczenia, które jednak zamykają się w skorupie?
Oczywiście. Profesor Chmura kiedyś podał statystyki. 80% osób w Polsce po transplantacji jest osobami na rentach, czyli osobami, które też bardzo często nie są osobami aktywnymi. Tylko 20% wraca do czynnego życia zawodowego, społecznego, rodzinnego.
Dlaczego u nas statystyki są tak złe?
To jest również mentalność raz Polaków, dwa, brak pomocy psychologicznej. Istnieje pewne przekonanie, że jeżeli ktoś jest chory, to w tym momencie jest pewne ryzyko, że takiego człowieka lepiej może nie zatrudniać. Ale z tymi przekonaniami należy walczyć, należy je zmieniać.
Jest pani 6,5 roku po przeszczepie serca. Jak do diagnozy wyglądało pani życie?
Oj.
Bo ta diagnoza zresztą była postawiona wiele wcześniej, prawda? 6,5
tak.
roku to zaledwie od daty operacji, ale...
Ale jeszcze 7 lat naprzód. Diagnoza. No powiem, że dla mnie ta diagnoza była grom z jasnego nieba. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem osobą, która jest bardzo dynamiczną, pełną energii. Ja byłam typowym przykładem pracoholika, czyli tej osoby z tego pokolenia X, która była zakodowana na to, że praca to jest jej sukces i życie się na tym jedynym sukcesie tylko opiera. I ta informacja podana przez kogoś z góry, mi, osobie bardzo aktywnej, była informacją, którą ja nie przewidywałam nawet w swoich najgorszych snach tak naprawdę, bo osoba, która po urodzeniu syna zaczyna być szczęśliwą mamą w ogóle, ale to w ogóle, nie przewiduje, że może się nagle starzyć coś złego, coś strasznego. Moje pierwsze objawy zaczęły się w maju 2002 roku, z tym, że ja zwalałam te objawy na karb dochodzenia organizmu po porodzie do siebie, czyli bóle pod łopatką, promieniujące na lewe przedramię, wypadanie włosów, czy na przykład jakieś szybsze męczenie się. Kiedy dochodził do tego już coraz większy kaszel i brak sił w wykonaniu najprostszych czynności, na przykład w wejściu na drugie piętro, czy nawet już później pierwsze, zaczęło mnie to niepokoić. Wizyta u lekarza rodzinnego, najpierw leczenie oskrzela, również wizyta w szpitalu. Tam niestety trafiłam na lekarza, chirurga dziecięcego, który nie znał się na odczytaniu EKG, więc odesłano mnie do domu. No i jak już doszło do tego takie bulgotanie i w zasadzie miałam wrażenie, że wydycham parę wodną i zaczęłam wypluwać krew, to już był naprawdę ostateczny sygnał, że to jednak nie są chyba oskrzela. Trafiłam do lekarza, szerszy zakres badań. No i w tym momencie informacja krótka u lekarza rodzinnego. Masz prawdopodobnie wadę genetyczną serca. No i właśnie w lipcu 2002 roku rozpoczęła się cała moja szpitalna i zdrowotna nowa droga.
Wówczas brzmiało to jak wyrok?
Oczywiście. Nie zapomnę słów kardiologa, który właśnie podczas badania, on w ogóle bardzo długo przeprowadzał to badanie, więc już mi zaczęło gdzieś tam dzwonić w głowie, że jeżeli tak długo przeprowadza badanie, to znaczy, że musi być coś nie tak, bo coś weryfikuje, coś sprawdza, czegoś szuka. I nie zapomnę też, kiedy mył ręce. Bardzo często myjemy ręce dosyć szybko. On te ręce mył bardzo długo. Przypuszczam, że gdzieś przygotowywał się do tego, w jaki sposób mam mi to powiedzieć. Byłam osobą bardzo młodą, 29 lat. Kobiety z reguły w tym wieku nie chorują na serce. Więc jak już umył te ręce, podszedł do mnie, powiedział mi krótko: pani Ado, przeszła pani zapalenie mięśnia sercowego. Dla mnie to po prostu zabrzmiało tak źle, tak wrogo, że od razu zapytałam tylko i wyłącznie, czy ja będę żyła. I od niego usłyszałam jeszcze krótszą odpowiedź: nie wiem. No i tak właśnie się zaczęło.
Z książki Kobieta z męskim sercem wynotowałam wówczas z tego czasu takie zdanie: dlaczego ci, co piją, biją i zabijają, trwają na tym świecie, a ci, którzy kochają swoje dzieci w spokoju, chcą je wychowywać, muszą odchodzić.
To był okres, w którym ja nie mogłam się pogodzić psychicznie z tym, że zachorowałam. Zadaję sobie pytanie, dlaczego ja? No niestety, na to pytanie ja nie mogłam znaleźć odpowiedzi i to mi nie dawało spokoju, więc w ogóle w tym pierwszym okresie miałam wrażenie, że zachorowałam, bo może komuś jakąś krzywdę zrobiłam, bo może coś złego w życiu zrobiłam, no ale też nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi, co mogłam ewentualnie komu złego zrobić. Zaczęłam zastanawiać się, co mogę zrobić, żeby zmienić troszeczkę inaczej myślenie i pomógł mi bardzo mocno film amerykański ten film przedstawiał sytuację kobiety, która działała w organizacji pacjentów, którzy cierpieli na chorobę genetyczną i tracili wzrok. Ona również była obciążona tym ryzykiem i w pewnym momencie doszło właśnie do tego, że również ten wzrok straciła. To jest film oparty na faktach i ona teraz jeździ właśnie po Stanach, przynajmniej na tamten czas jeździła po Stanach, informowała ludzi o tej chorobie. I ona zadała właśnie takie przewrotne pytanie, po którym ja powiedziałam, faktycznie, w tym jest naprawdę sporo racji, bo ona to pytanie, dlaczego nie ja, przepraszam, dlaczego ja, przebudowała właśnie pytanie, dlaczego nie ja.
Dzisiaj już drugi raz pani mówi, dlaczego nie ja, czyli wryło się to w głowę.
Wryło
właśnie
się bardzo mocno. I powiem szczerze, że naprawdę ono znakomicie pomaga znaleźć taki spokój psychiczny, więc wszystkim osobom, które w jakiś sposób chorują, mają swoje scenariusze życiowe przerwane nieprzewidzianymi sytuacjami. Proponuję, żeby zadały sobie troszeczkę inne pytanie. Nie dlaczego ja, tylko pytanie dlaczego nie ja. I na to pytanie proszę mi wierzyć, że można znaleźć odpowiedź. Ja znalazłam. Ja znalazłam, bo odpowiedziałam sobie, okej, dlaczego nie ja, bo jestem z takiej samej gliny jak inni ludzie, bo przecież też mogę być chora, bo niczym się nie wyróżniam od innych, ale wyróżniam się z drugiej strony przede wszystkim swoją ekspresyjnością, silnym charakterem, umiejętnością propagowania różnych rzeczy, umiejętnością komunikacji, więc może akurat na najsilniejszą jednostkę psychicznie w rodzinie to padło, a może też dlatego, że mam pewne kompetencje, które później właśnie będą działały na rzecz transplantacji. I okazuje się, że to chyba miało sens, bo tak jest.
A długo zajęło pani, by uwierzyć dokładnie w to, co pani przed chwilą powiedziała?
Po postawionym pytaniu tak naprawdę oczywiście było to z jakieś może kilkanaście miesięcy, bo utwierdzałam się w tych odpowiedziach. Po tym czasie jak najbardziej. Natomiast jeszcze mocniej po przeszczepie. To faktycznie tak na 100-120%.
Jakie jest to pani serce dzisiaj?
Jakie jest? No powiem szczerze, że jest kochane. Ja zresztą mówię, że moje serce jest moim przyjacielem, a ja jestem jego przyjaciółką i zostaniemy ze sobą do swoich końca swoich dni.
Dobrze się sprawuje.
Bardzo, bardzo. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna. Wdzięczna przede wszystkim tej rodzinie, która wyraziła zgodę na to, żeby pobrano serce. Wdzięczna temu dawcy, który miał tak wysoką świadomość. Bo w tamtym czasie tak naprawdę mogły odejść dwa istnienia. Odszedł mój dawca. Gdyby nie on, odeszłabym i ja, bo to już było naprawdę kilkadziesiąt może godzin. Dzięki niemu żyję. Dzięki niemu wychowuję syna, dzięki niemu propaguję transplantację i robię wszystko, żeby zwiększać świadomość ludzi na temat transplantacji, żeby pokazać ludziom, że można się znaleźć po każdej stronie. I nie każda osoba, która podpisze oświadczenie woli, może być już pewna, że ona na pewno będzie dawcą. Nie, statystycznie niestety większe szanse mamy zostać biorcami niż dawcami. Więc staram się robić wszystko, naprawdę wszystko na rzecz transplantacji, uświadamiania ludzi, bo wierzę, jestem naprawdę głęboko przekonana, że te działania mogą zwiększyć szanse innych osób oczekujących na przeszczep, a takich osób w tej chwili w Polsce jest 360 oczekujących na serce, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Takim moim naprawdę wielkim dziękuję było zorganizowanie ogólnopolskiego marszu Nordic Walking imieniem profesora Zbigniewa Religii. Popieram transplantację. Kolejna akcja. Ja na pierwszych wakacjach po przeszczepie byłam na Bornholmie. Zakocham się tej wyspie i pomyślałam sobie, że muszę na nią wrócić. Wymyśliłam, że Bornholm można obejść. Ułożyłam trasę, wymyśliłam to sobie. Zaprosiłam jeszcze jedną koleżankę, z którą chodzę na kije, która jest po przeszczepie nerki. No i jako pierwsze Polki w historii po przeszczepie w sierpniu 2015 roku obeszłyśmy Bornholm, propagując transplantację i pokazując, że życie po przeszczepie może być naprawdę wspaniałe. Natomiast takim moim największym dziękuję, za które jestem po prostu wdzięczna i sobie, i wielu osobom, które mnie do tego namawiały, to jest książka Kobieta z męskim sercem. Mam taką nadzieję, że jeżeli rodzina dawcy, która jest gdzieś tam w Polsce, mieszka, która może zobaczy, co robię, jak propaguję, która może skojarzy te fakty, że będzie po prostu dumna, że będzie miała takie potwierdzenie, że ich decyzja była decyzją słuszną. Część ich członka rodziny, część ich może męża, może ojca żyje we mnie i myślę, że robimy w zasadzie to razem.
Może uratowali też więcej istnień, może też inne organy zostały przeszczepione, tego nie wiemy, prawda?
Tego nie wiem, mam nadzieję, że tak.
Nie miała pani takiego poczucia, że bardzo chce się dowiedzieć, kto to był?
Miałam na samym początku jak najbardziej. Osoby, które były po transplantacji, odrycały mi. Natomiast ja jestem taką osobą, że muszę, wie pani, najpierw sprawdzić sama, coś poszperać. Próbowałam jak najbardziej poprzez skojarzenie właśnie faktów, szukać w różnych gazetach, szukać nekrologów. Nie udało mi się. I w tej chwili tłumaczę to w ten sposób, że może właśnie tak miało być. Jeżeli dzisiaj by doszło do takiej sytuacji, żebym skojarzyła, że na przykład mogłabym tą rodzinę poznać, przypuszczam, że wolałabym zostawić tą sytuację taką, jaką jest. Bo tak naprawdę nie wiem, jakbyśmy zareagowali emocjonalnie. Nie wiem, w jaki sposób to wszystko wpłynęłoby na nas. Myślę, że tak jak jest, jest dobrze.
Zastanawiała się pani, co może pani pomóc? Czy pomogła wiara? Wiara w człowieka, w dobrą karmę, a może wiara w Boga?
Pomogły tak naprawdę wszystkie te trzy elementy. Wiara w człowieka przede wszystkim, bo od drugiej osoby zależało to, czy ja będę żyła. Dobra karma, tak. Efekt placebo, jak najbardziej. Ja jeszcze nie słyszałam, żeby nocebo i złe myślenie, negatywne myślenie komukolwiek pomogło. Wiara w Boga? Tak. Przyznaję, nie jestem może praktykującą często katoliczką, ale wierzę, ale rozmawiam. Te trzy elementy, takie trzy filary, one są bardzo istotne i tylko i wyłącznie też razem mogą nam pomóc. Ja nie powiem, że dadzą nam gwarancję, ale mogą pomóc i to bardzo mocno.
Być może to mit, ale jednak warto spytać, bo gdzieś tam w głowach wielu osób takie opinie pojawiają się. Czy w związku z tym, że ma pani serce innej osoby, nabrała pani jakichś nowych cech charakteru, może jakieś zachowania, coś, czego wcześniej u pani nie było?
No, tak myślałam, że pani o to zapyta. Powiem szczerze, że bardzo lubię to pytanie. I pozwoli pani, że zacytuję coś, co też umieściłam w książce. Swego czasu właśnie po przeszczepie byłam na przystanku Woodstock i tam propagowałam wraz z koleżankami i kolegami po przeszczepie donacje. Podeszło kilkoro młodych ludzi. Zaczęliśmy tak rozmawiać, a ponieważ serce, ono jest takie dosyć szczególne, stanęliśmy na boku, rozmawiamy i w pewnym momencie pada takie pytanie. Słuchaj, Ada, a czy ty po tym swoim dawcy, no przecież ty masz męskie serce, czy ty odziedziczyłaś jakieś cechy? Ja mówię, słuchajcie, odkąd mi przeszczepiono to serce, zimne piwo, sport, samochody szybkie i seks. Oni mówią, naprawdę? Zaczęliśmy się oczywiście
złapali się na wędkę.
Tak, zaczęliśmy się śmiać i oczywiście wyjaśniłam krótko, że tak naprawdę serce to jest mięsień, a wszystko siedzi w naszej głowie, mimo że to serce obrazuje nasze uczucia.
Dlaczego 7 lat aż musiała pani czekać na serce? To bardzo długo jest.
Powiem szczerze, że pobiłam w Polsce rekord. Należę może do grupy osób, których na palcach jednej ręki można policzyć. 7 lat to jest bardzo długi okres, naprawdę, proszę mi wierzyć. 7 trudnych lat emocji, takiego wyjęcia z życia, ponieważ nieraz znajomi się odsuwają, tak? Trzeba sobie poradzić z tym, że nie można pracować.
Rodzina też postawiona jest pod
ścianą.
Oczywiście,
oczywiście. Wszyscy stoją w zasadzie cały czas w takim pewnym stanie gotowości. Bo albo będzie telefon, albo po prostu coś się stanie i mogę w każdej chwili zejść.
Walizeczka spakowana.
Oczywiście, jak najbardziej. Co na to wpłynęło? Przede wszystkim to, że też mam dość młodą i rzadką grupę krwi, ABRH+. Również to, że jestem młodą kobietą i to, że jestem dość szczupła. Więc tych kilka parametrów zbiegło się na to, że no niestety na to serce czekałam. Ale takim głównym czynnikiem, który minimalizował moje szanse, to było przede wszystkim to, że jest zbyt mała ilość dawców.
Czasami wieczorami albo nad ranem, gdy bierze pani kąpiel, patrzy pani na bliznę?
Na początku patrzyłam i mówiłam, oj przyjacielu, musimy razem trochę podziałać. Ty pomagasz mi, ja pomagam tobie. I tak naprawdę myślałam w wielu momentach i teraz też myślę o swoim dawcy. Oczywiście nie robię tego codziennie, bo jestem w niektórych momentach tak zaaferowana wszystkimi wydarzeniami, synem, życiem zawodowym, propagowaniem transplantacji, że nie znajduję po prostu czasu na to, żeby znowu wracać sentymentalnie i robić takie sentymentalne podróże, ale jak najbardziej zdarzają się i to często takie momenty, gdzie siadam i sobie myślę, czy jesteś ze mnie dumny,